Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Coraz cieplej, już niedługo lato, mniej więcej 2 miesiące, a później jesień, zima, wiosna i tak dalej. Kolarze wyjechali na nasze drogi. No i sporo o rowerach rozmawialiśmy, mówiliśmy w czasie reakcji razem z ekspertami i nie tylko, o zachowaniach rowerzystów, które zdaniem kierowców, moim osobistym, także pozostawiają wiele do życzenia. Oczywiście nie chciałbym wszystkich rowerzystów skrzywdzić wrzucaniem do jednego worka, ale musicie przyznać, ci porządni rowerzyści, którzy trzymają się przepisów ruchu drogowego, że sytuacja nie jest najlepsza. Na czym polegają główne te zachowania nieakceptowalne? Między innymi na tym, że rowerzyści jeżdżą po jezdni w momencie, w sytuacji, kiedy obok jest ścieżka rowerowa. To jest chyba taki grzech główny rowerzystów. Jadą sobie po jezdni, a przecież przepisy mówią jasno, że jeżeli jest obok ścieżka rowerowa, to rowerzysta ma obowiązek po niej jechać, nie może poruszać się jezdnią, nic sobie z tego duża część rowerzystów nie robi. Inny z grzechów głównych to przejeżdżanie po przejściach dla pieszych. Akcentuję przejścia, ponieważ są również przejścia przejazdy i one są specjalnie oznakowane. Tutaj w takiej sytuacji można przejechać. Tutaj na przykład jest taki przejścioprzejazd na ulicy Zaleskiego. Tam rowerzyści oczywiście mogą sobie przejechać, ale uwaga, drodzy rowerzyści i także kierowcy, po obu stronach tej ścieżki rowerowej stoją znaki stop, a zatem rowerzyści muszą się zatrzymać przed wjazdem na ten przejazd i ewentualnie ustąpić pierwszeństwa samochodowi, który tamtędy jedzie, jeżeli jest oczywiście blisko. Nie wszyscy respektują ten znak stop, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. W wielu różnych miejscach innych także dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i w niedzielę zatelefonował do nas słuchacz z Dobrej. Tam jest taka ulica sportowa. Chyba kolarze wzięli to na bardzo poważnie.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin, dzwonię z Dobrej. To, co tu się dzieje w weekendy na ulicy Sportowej, generalnie na ulicy Sportowej, to się nie mieści w głowie. Kolarze bez świateł, jeżdżący po całej drodze, środkiem drogi, nie można przejechać samochodem, zatrzymujący się kolarz przed chwilą dosłownie na skrzyżowaniu, rozmawiający przez telefon. Nie można go ominąć. Policji nie ma w ogóle. A wystarczy, żeby stanął radiowóz, który ich wyprostuje. Z 2 dni, żeby postał. Drogowa policja 2 dni, żeby postała i nauczyła tych kolarzy kultury na drodze. Bo tam jest naprawdę dramat. Po co im te ścieżki, jeżeli oni nie jeżdżą po ścieżkach? Oni mają gdzieś te ścieżki. Oni jeżdżą tylko i wyłącznie po drogach. A na ulicy Sportowej w Dobrej jest katastrofa, po prostu katastrofa.
Dziękujemy za sygnał, a to jest bardzo niebezpieczne. Znamy przypadki, wypadki. Spotkanie kolarza z samochodem kończy się zwykle dla kolarza bardzo nieprzyjemnie. Dlatego policja, bo to są nieprzyjemne sytuacje, jest wręcz obowiązana. No, konieczna jest tam obecność. W takim razie tutaj za słuchaczem polecamy ulicę Sportową policji. I no cóż, widziałem w Dobrej 2 razy bodajże, widziałem, że policja porusza się nieoznakowanymi pojazdami, które w razie czego potrafią włączyć sygnały i jakiegoś niesfornego kierowcę zatrzymać i pouczyć, bądź nawet ukarać mandatem. Myślę, że takie działania na ulicy Sportowej, ale nie tylko, byłyby bardzo wskazane. Zwłaszcza w weekend, zwłaszcza, że robi się ciepło i wiadomo, bardzo dużo rowerów i rowerzystów. Oprócz tego, że kolarze wyjechali, to także jest sezon na koszenie trawy. Dzisiaj trochę o trawie będzie w dalszej części programu, za chwilę opowiem, jakie są nasze plany, ale tutaj taki także weekendowy sygnał. W czasie reakcji wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak kosić trawę i jak jej nie kosić. Wiadomo, nie wolno za krótko, dlatego że trawa tego nie wytrzyma, w dodatku jeszcze wysycha ziemia, nie przyjmuje tej wody i generalnie no, nie ma szans na jakiś wzrost tej roślinności i trawy. Tutaj słuchacz opowiada, widział że na to chyba chodzi o ulicę Floriana Krygiera, że wzdłuż Krygiera koszona jest trawa i to tak prawie przy ziemi.
Dzień dobry, tu Zbyszek ze Szczecina. Ostatnio państwo mówiliście tak ładnie o wycinaniu traw. Nie mniej jak 10 cm, żeby trawa miała życie i zbierała ziemia wodę. A jadę właśnie ze Zdrój w stronę Ronda Hakena. Rżną trawę na potęgę. Trawa jest rżnięta do granic drzewek, ale jeszcze za drzewkami małymi. Gdzie to jest logika i sens? Absurd, absurd, absurd.
Dziękujemy. 510 3 7 3 6 numer do studia, gdyby ktoś chciał teraz porozmawiać. Co dzisiaj? Będzie troszeczkę o trawie, ponieważ również ZWIK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, obserwuje problemy z trawą. Na czym one polegają? Na tym, że skoszona trawa często ląduje na drogę, a później spływa wraz z deszczem, z opadami, z wodą do studzienek i zapycha te studzienki. I ZWIK co roku ma z tym poważne problemy i o tym porozmawiamy przez chwilę w czasie reakcji z panią Hanną Pieczyńską. A także zapytamy o ulicę Derdowskiego. To jest jeden z takich newralgicznych punktów w naszym mieście, kiedy leje mocno, rzadko pada, ale kiedy już się rozpada w naszym mieście, znamy takie przypadki, to potrafi zalać niektóre punkty. No i jednym z takich punktów jest właśnie ulica Derdowskiego. Bywa, że zamienia się w jezioro. Od długiego czasu już trwają starania, żeby no jakoś tę sytuację wodną tam poprawić. I jest taki pomysł, żeby zrobić odwodnienie i skierować tą wodę opadową, która by zalała Derdowskiego, do Jeziorka Słonecznego. Sprawa wydaje się prosta. Kilkadziesiąt metrów rury, wszystko spływa, jeżeli jest nadmiar i spokój. Okazuje się, że nie do końca. O tym między innymi z panią Hanną Pieczyńską, ale także z panem Markiem Synowieckim, rzecznikiem Wód Polskich, bo tutaj dwie instytucje się zajmują tym odwodnieniem. Właśnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Wody Polskie. No i także wrócimy do tematu już to który trzeci rok, drugi co najmniej. Na jeziorze Miedwie stoi sobie tratwa drzymały, tak ją nazwałem, ponieważ tam właściciel tego obiektu pływającego wymyślił taki sposób, jak tej trawy nie usuwać. Najpierw podpisał umowę z Wodami Polskimi, że może coś takiego tam stać przy pomoście, zacumowane. No ale ta umowa, z tego co pamiętam, się skończyła. No i teraz Wody Polskie próbują jakoś ucywilizować tę sytuację. No ale jest, tutaj wygląda na to, że właściciel znalazł na to sposób i tę tratwę przemieszcza co jakiś czas. No i jest kłopot. Zobaczymy co dalej. To już się taki serial w czasie reakcji robi z tą tratwą. Później wrócimy do tematu i do problemu naszego słuchacza, pana Bartosza Gregora, z którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Pan Bartosz Gregor jest rolnikiem z gminy Kołbaskowo, sołtysem Bobolina i właśnie w Bobolinie, niewielkiej wsi niedaleko Szczecina, ma swoje gospodarstwo, zajmuje się hodowlą bydła. A w trakcie jest przygotowywany plan ogólny gminy Kołbaskowo. Na razie jest na etapie przygotowania i konsultacji, ale jest takie ryzyko, że ten plan ogólny uniemożliwi panu Bartoszowi rozwój jego gospodarstwa, a nawet prowadzenie dalsze tego gospodarstwa rolnego. Pan Bartosz zwrócił się między innymi o pomoc i o konsultacje, o jakieś poparcie do Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej. Jak twierdzi, takiego wsparcia stamtąd nie otrzymał. I dzisiaj właśnie będzie Zachodniopomorska Izba Gospodarcza u nas w czasie reakcji na ten temat, a na koniec porozmawiamy z prawnikiem. Nasza słuchaczka zatelefonowała. Temat wraca. On co jakiś czas wraca. A chodzi o palenie papierosów na balkonach. Nie tylko na balkonach, ale na tarasach niewielkich, przy blokowych ogródkach. Chodzi o budynki wielorodzinne. Ktoś pali na balkonie przykładowo, a komuś u góry bądź gdzieś z boku to bardzo przeszkadza. Co w takiej sytuacji można zrobić? Dzisiaj chwilę na ten temat porozmawiamy z prawnikiem. Jeszcze jeden temat drogowy. Tutaj apel jest od naszego słuchacza. Chodzi o Prawobrzeże i ulicę Struga. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem osiedla Majowego w Szczecinie. Już kolejny raz przypominam, żeby można było zainstalować na jezdni przy zjeździe z ulicy Struga na wspomagającą jezdnię w kościoła niebieską kratownicę, ponieważ samochody, które jadą wspomagającą drogą i mają czerwone światło na skrzyżowaniu, blokują jazd głównej ulicy Struga. Już w którejś szkole nie raz o tym mówiłem. Dziękuję, do widzenia.
A te niebieskie kratki to był taki autorski pomysł Szczecina. Awangarda oczywiście to nie jest znak drogowy, ale taka pomoc wizualna dla kierowców, przypominająca przepisy, że nie wolno wjechać na skrzyżowanie, jeżeli z tego skrzyżowania zjechać się nie da. Zatem nie wjeżdżamy, nawet jak jest zielone, ale widać, że za skrzyżowaniem nie ma możliwości do kontynuowania ruchu, to wjechać nie wolno. No i Szczecin wpadł na pomysł, żeby takie przypominajki zrobić, takie niebieskie kratki. Na niektórych skrzyżowaniach one zostały wprowadzone i okazuje się, że działają, bo kierowcom pomagały, przypominały właśnie o tych przepisach i udrażniały te skrzyżowania, które były właśnie blokowane przez niefrasobliwych kierowców. Co z tym pomysłem? Dlaczego nie jest on rozwijany? Dlaczego tych kratek nie ma więcej właśnie na różnych skrzyżowaniach? Dzwoniłem dzisiaj do pana Marcina Herenzy, kierownika zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta. Będę jeszcze próbował skontaktować się z panem Marcinem i być może porozmawiamy w którymś z programów Czas Reakcji i no, opowiemy o dalszych planach, czy ten pomysł niebieskich kratek będzie w naszym mieście rozwijany. Wracamy teraz do tematu kaucji. Otrzymujemy telefony z państwa skargami różnymi na temat różnych problemów z systemem kaucyjnym. Oto jeden z telefonów.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina z Podjów. Mam takie bardziej ogólne pytanie na temat pobieranej kaucji. Czy nie można by w interesie klientów po prostu wprowadzić gotówkę za wszystkie te kaucje, a tak to każda sieć swoje prowadzi, swoją listę lojalnościową i tak dalej. Nie wiem, czy to na naszym etapie, na tym poziomie, ale chciałem zgłosić taki problem. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Jak rozumiem, gotówkę miałby ten automat wyrzucać z siebie od razu po oddaniu butelki. To chyba o to chodzi. Jeżeli chodzi o automaty, to kolejny telefon.
Dzień dobry, z tej strony Andrzej. Jestem właśnie przed Kauflandem. Chciałem oddać butelki kaucjowane. Butelkomat pełny, jeden i drugi. Poszedłem do recepcji Kauflandu. Pani powiedziała, że nie przyjmie butelek, bo jest butelkomat. Na moją informację, że jest zapchany, to ją to nie interesuje. Ma być zaraz opróżniony, naprawiony przez jakiegoś pana Krzyśka. Powiedziałem, że przecież mają obowiązek przyjmowania, pomimo tego, że butelkomat nie jest jedynym obowiązującym urządzeniem do przyjmowania butelek. Pani powiedziała, że nic na to nie poradzi.
Dziękujemy bardzo za sygnał. To są tak naprawdę, proszę państwa, drobiazgi, drobne problemy, jeżeli chodzi o system kaucyjny. Wszyscy wiedzą, że te problemy gdzieś na poziomie wyższym są znacznie poważniejsze. Chodzi o gigantyczne pieniądze. Te pieniądze z nieoddanych butelek trafiają do operatorów. No teoretycznie operator ma przeznaczyć te pieniądze na rozwój systemu kaucyjnego, ale to jest błędne koło. Zarabia w cudzysłowie na tym, że butelki są nieoddawane, a ma przeznaczać te pieniądze na to, żeby jak najwięcej tych butelek oddawanych było. Trochę jest to nielogiczne, no ale tak to działa. Z kolei Ministerstwo Klimatu, bo rozmawialiśmy w czasie reakcji na ten temat, nie wie jeszcze dokładnie, ile będzie kosztował w sumie system kaucyjny, bo on jest cały czas przecież wprowadzany i rozwijany. Niektórzy ekonomiści obliczyli, że to może być nawet około 40 miliardów złotych, jakaś w ogóle kosmiczna liczba. I no cóż, poczekamy jeszcze i może jeszcze raz wrócimy do tego tematu i bardziej globalnie przyjrzymy się, jak funkcjonuje system kaucyjny. Tak naprawdę można byłoby się spodziewać, że praca, nasza praca, prawda, bo przecież wkładamy w to jakąś pracę, te butelki i te puszki aluminiowe, które są, podkreślam, naszą własnością, bo pan, pani, ja, społeczeństwo, wszyscy zapłacili za tę butelkę plastikową PET, bo to o ten plastik dokładnie chodzi, to jest plastik, który nadaje się do przechowywania spożywczych różnych rzeczy. A ten plastik jest cennym surowcem wtórnym, nie mówiąc już o aluminium. To kosztuje, to są konkretne pieniądze. Firmy, które zajmowały się do tej pory odbiorem tych butelek PET, je oddawały, zarabiały na tym jako na sprzedaży surowca wtórnego. Podobnie z aluminium zresztą. To jest nasza własność i w tym momencie, no niestety trzeba to powiedzieć, państwo narzuciło na nas obowiązek poprzez system kaucyjny nieodpłatnego oddania naszej własności. Tak to wygląda, po prostu. No ale żeby była jeszcze jakaś rekompensata w tych opłatach za wywóz odpadów takich ogólnych, prawda? Bo w tej chwili gminy zajmują się gospodarką odpadami. Ale nie widać. Czy ktoś zauważył obniżki opłat? Ja nie zauważyłem. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. W ubiegłym czasie reakcji, w piątek bodajże, był taki wątek, słuchacz zatelefonował, słuchaczka, ze skargą, że kurier zatrzymują się, bywa nawet, że w miejscach niedozwolonych albo przynajmniej w miejscach, gdzie utrudniony jest przejazd, włączają awaryjne po to, żeby dostarczyć jakąś przesyłkę. Był taki telefon i odezwały się inne telefony na ten temat.
To jest ich praca i trzeba być wyrozumiałym. A z drugiej strony miasto mniej więcej nastawia tych półkul i słupków powkopuje. To będzie wtedy grało wszystko.
I jeszcze jeden telefon dotyczący kurierów na awaryjnych.
Dzień dobry, kurier. To tak chciałem powiedzieć odnośnie tego zatrzymywania na awaryjnych i ludzie mają problem. Wie pan co? To jest taki punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. Jeśli sąsiad zamówi kanapę i faktycznie nie ma gdzie stanąć, no to gdzie ma się temu zatrzymać? Gdzie z tą kanapą ma się zatrzymać? Przecież on tam nie parkuje. On się zatrzymuje, wyładuje sąsiadowi kanapę i odjeżdża dalej, załóżmy, tak? To tak samo jak śmieciarka. No każdemu z rana przeszkadza, no bo każdy się gdzieś spieszy i nie wyjedzie nikt 5 minut wcześniej, tylko 5 minut później jeszcze wyjedzie i później narzeka, bo śmieciarka mu śmieci zabiera i musi zatrzymać i kubeł załadować. Pełno jest takich miejsc, gdzie naprawdę jest wąskie uliczki i trzeba przystanąć na te 2-3 minuty po prostu do 5, żeby wyładować ten i pojechać dalej. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Jest jeszcze jeden telefon z komentarzem do kurierów, ale właściwie cały środek ciężkości jest przerzucony na kierowców Boltów i Uberów. Ale to za chwilę. Zatelefonował do nas pan Wojciech. Dzień dobry.
Dzień dobry, Wojtek, stary słuchacz. Cześć odnośnie tej kaucji. A ja spotkałem się z taką sytuacją. Miałem 1,5-litrową butelkę kaucyjną. Automat odrzucał, poszedłem do sklepu i pani powiedziała, no niestety, to nie jest nasza butelka, my takich nie mamy i nie przyjmie. A przecież chyba są wszystkie.
Tak, oczywiście.
Nie ma
panie Wojciechu, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, jak dobrze pamiętam przepisy, nie ma znaczenia w jakim sklepie. W każdym, który przyjmuje opakowania kaucyjne.
Na pewno to... nawet nie ma, bo cofnąłem się do tego recyklomatu i przeczytałem i są wszystkie butelki, które są kaucjonowane do 1,5 litra łącznie.
Panie Wojciechu, dziękujemy bardzo za sygnał. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Prosimy o więcej, jeżeli ktoś chce, miał jakieś przygody, a może pozytywne. 510-37-36. Wracamy do kurierów, ale tak jak mówię tutaj słuchacz, no bardzo ciężkie działa wystawił przeciwko kierowcom Boltów i Uberów.
Witam, Tomek, stały słuchacz. Tak w nawiązaniu do tej rozmowy odnośnie tych kurierów, to do nich to nie mam pretensji, ale Uber i Bolt to jest tragedia. Potrafią zatrzymywać się i brać ludzi na rondach, potrafią blokować jednokierunkowe ulice w Szczecinie. Jak podchodzi się i zapyta, co pan robi, to on mówi, że jeszcze tylko 3 minuty i klient pójdzie, a kolejka na przykład na Bohaterów Getta Warszawskiego do samego Wojska Polskiego. Nie robią sobie z tego nic. Stają gdzie chcą, kiedy chcą, jak chcą. Blokują na przykład ulicę, bo przecież przyjadą dwa i jeszcze potrafią między sobą otworzyć okno i na dwóch pasach rozmawiać 3 minuty, aż się światła zmienią. To są skrajne przypadki, ale takie się zdarzają niestety. Tutaj przy deptaku to rondo Wojska Polskiego, które jest, to nie wiem jak się ono nazywa. No to tam jest tragedia. Tam nieraz wieczorami po 3, po 4 taksówki stoją. Zastawiają wjazd tutaj na to rondo, no to mówię, tu jest coś niebywałego. Po prostu policja nieraz tam podjeżdża na sygnałach, nie wiem jak to się kończy, ale tam trzeba zrobić z tym porządek. Nie tylko to rondo, jest wiele, wiele innych miejsc, gdzie właśnie tak robią. No ostatnio na rondzie Hakena nawet w kolejce staliśmy i skręt w prawo tam pod uniwersytet, no i niestety co robi? Kierowca Bolta zatrzymuje się bokiem, blokuje ruch i bierze młodą studentkę do środka, do samochodu. Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Również teraz pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry pani Hanno, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Już te komunikaty pojawiły się także u nas w radiu, a chodzi o trawę. Wspomniałem na początku naszego programu, że trawa skoszona bywa, że trafia do studzienek i to jest dla zwiku poważny problem.
To jest dla nas problem, ale może być też problemem dla mieszkańców, dlatego że my odpowiadamy oczywiście za drożność naszego systemu, ale częściowo mieszkańcy też mogą mieć na to wpływ. Niestety ten sezon na koszenie trawy trochę nam przeszkadza ze względu na to, że zarządcy, właściciele nieruchomości, wszystkie osoby, które dbają o te swoje tereny zielone, często zostawiają takie kubki trawy, czasami celowo, a czasami nieświadomie, gdzieś w rejonie pasa drogowego i wydaje im się, że jak zbiorą później, czy za kilka dni, czy na przykład wcale, to nic się nie wydarzy. A wydarza się, ponieważ ta trawa, którą rozwiewa wiatr albo która spływa z deszczem właśnie na jezdnię, ta trawa bardzo szczelnie zatyka nam kratki tej kanalizacji deszczowej. W związku z tym woda nie może odpłynąć bezpośrednio właśnie do tej kanalizacji. Tworzą się zastoiny, kałuże, czasami dochodzi do podtopień. W związku z tym apelujemy o to, żeby tę trawę uprzątnąć tak szybko jak to możliwe, żeby ona właśnie tych kratek nie zatykała. Ponieważ no my oczywiście w ramach swoich zadań i działalności czyścimy je regularnie na terenie naszego miasta. Dbamy o to, żeby ten wpust był drożny, ale jeżeli coś go przykryje od góry, no to ta woda siłą rzeczy nie zejdzie na dół. My oczywiście przypominamy jednocześnie, że za czystość w pasie drogowej i samej jezdni odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, więc teoretycznie za czystość tej kratki również. Mhm. I my współpracujemy.
Ale jak już trawa znajdzie się w głębi, no tak, to już kompetencje się...
Kompetencje są, tylko że my nie jesteśmy w stanie być w każdym miejscu jednocześnie. Takich urządzeń w mieście jest kilkadziesiąt tysięcy, więc oczywiście reagujemy, współpracujemy. Jak wiemy, że coś jest brudne, to czasami sami, czasami wzywamy na pomoc, prosimy Zarząd Dróg, żeby uprzątnąć. Natomiast no, my jako mieszkańcy też mamy wpływ na to, jak to miasto będzie funkcjonowało i czy ten deszcz zostanie odebrany przez urządzenia, czy też nie.
Tak.
I ta trawa to jest jedno, ale niestety zdarza się, że mieszkańcy wyrzucają gruz, wylewają jakieś resztki po pracach budowlanych, więc jeżeli widzimy, że ktoś tak robi albo zrobił, to też jest taka prośba, żeby reagować, żeby informować, żeby przypominać, bo czasami ludzie nie wiedzą, że do kratki tej nie powinno wpadać nic innego jak ta deszczówka. Ale no, niezależnie od tego, czy to jest celowe, czy niecelowe działanie, to pamiętajmy, że ten wpust być może tam pod spodem jest drożny, ale jeżeli kratka będzie zatkana, no to nie odpłynie ta woda, którą chcielibyśmy, żeby odpłynęła jednak w trakcie deszczu.
No dobrze, jeżeli już przy zastoinach jesteśmy, to na Derdowskiego możemy spodziewać się, to już niemal co roku tak się zdarza, że ulica bywa zalewana przy poważniejszych opadach i tutaj żadne kratki najbardziej drożne i spusty nie pomogą, no bo po prostu jest ten odbiór po prostu wody odpadowej za mały. Jest pomysł, był pomysł, żeby przeprowadzić jakąś rurę od Derdowskiego do Jeziorka Słonecznego. Wszyscy by na tym skorzystali. Zastoina by się opróżniła, a z kolei Jeziorko Słoneczne by się wzbogaciło. Co z tym pomysłem?
Ten pomysł ciągle jest, natomiast no niejednokrotnie rozmawialiśmy i my, i Wody Polskie. To nie jest łatwe zadanie. My oczywiście mamy w ramach naszej współpracy, dyskutujemy z Wodami Polskimi, jak to powinno wyglądać. Mamy wprawdzie pozwolenie wodnoprawne, ale tam jest dużo niekorzystnych dla miasta zapisów. W związku z tym my się odwołaliśmy od tej decyzji. No i teraz czekamy na ruch ze strony Wód Polskich. Wiem, że na najbliższe dni zaplanowane jest spotkanie w tej sprawie, ponieważ no, to jest taka trochę padowa sytuacja.
Kiedy to spotkanie będzie? Czy jeszcze zdążymy przed intensywnymi opadami deszczu, które zwykle w lipcu występują?
Wie pan, to czy my zdążymy przed intensywnymi opadami deszczu, czy nie, to nie ma, oczywiście ma znaczenie globalne, ale ostatecznie to nie do końca nam pomoże tu i teraz, dlatego że pamiętajmy, że to pozwolenie wodnoprawne, jeżeli nawet my je uzyskamy w tych granicach i w kierunkach, których miasto oczekuje, to dopiero będzie jeden z kolejnych kroków, żeby tę sytuację naprawić, ponieważ to nie sam dokument nam zrobi tę robotę, tylko ostatecznie te prace, które należy wykonać. Miasto musi zabezpieczyć środki na to, żeby zrealizować to zadanie. Tak jak pan powiedział, zlewnia, czyli ten obszar, z którego ta woda spływa, jest bardzo duży, a rura jest bardzo mała i odprowadza tę wodę daleko. Więc idea jest taka, żeby ta rura była większa w innym miejscu i żeby odprowadzić przynajmniej częściowo tę wodę do Jeziorka Słoneczne. Ale jakby to jest jeden tylko z elementów, ponieważ pamiętając, że ten deszcz należy zagospodarować jak najbardziej w miejscu opadu, kolejnym naszym krokiem będzie realizacja takiego projektu ogrodów deszczowych w naszym mieście. Kilka z nich również znajdzie się na terenie tej zlewni, czyli tego obszaru, gdzie tej wody jest za dużo.
Takie tężnie, tak żeby...
No to nie tyle, to nie, no niekoniecznie tężnie, natomiast rzeczywiście ta zielono-błękitna infrastruktura będzie w tym miejscu, w tym rejonie będzie jej więcej, więc oprócz tego, że planujemy dyskusję z Wodami Polskimi, żeby tą szarą, czyli tę rurę zrobić większą, ale mamy też w planie zrobić więcej takich terenów zielonych, które pozwolą na zatrzymanie tej wody na gruncie, a nie odprowadzenie jej do tej rury, ale... To ciągle są jeszcze takie plany, które mamy i realizujemy w kolejnych krokach, tak. Ale jeszcze nie ten etap wykonawstwa, o który pewnie zaraz będzie pan pytał.
Bo stały słuchacz zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem jeszcze tutaj pani powiedzieć, że to niekoniecznie mieszkańcy, jeśli chodzi o te trawy, pewnie też macie państwo takie obserwacje. Natomiast ja z kolei bardzo dużo widzę przypadków, bardzo dużo, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy liście spadają, że te wszystkie osoby sprzątające, dozorcy, którzy mają te dmuchawy, a szczególnie przed urzędami publiczności, przed budynkami użyteczności publicznej, jak Urząd Wojewódzki, bo to widzę na co dzień, tam jest park i dużo liści, to zamiast sprzątać to do worków i odkładać gdzieś później na
swoje... Muszę sobie przypomnieć, bo gdzieś ostatnio dmuchawę widziałem. W weekend widziałem dmuchawę w Szczecinie i teraz wyleciało mi, gdzie dokładnie. Tak, rzeczywiście, tak bywa.
Dają te wszystkie liście za krawężnik, licząc na to, że przyjedzie ta zamiataczka i to sobie pozamiata. Zamiataczka nie przyjedzie, bo tam stoją samochody i to jest tam bardzo często są te studzienki zapchane i to nie jest wina mieszkańców. Ja tam mieszkam i widzę, co się dzieje, jak z tymi dmuchadawami szaleją, a tam jest park, więc wszystko to widać. Nie?
Wie pan, bo to też nie jest kwestia tego, że to są wyłącznie mieszkańcy. Nie chcę, żeby państwo mnie źle zrozumieli, dlatego że rzeczywiście
nie,
to są i spółdzielnie. No i zdarza się niektórym też.
Co zrobiły?
No niestety zdarza się niektórym. Tak, i służbą. No to jest taki grzech zaniechania na wielu szczeblach często, albo nie tyle zaniechania, co odrzucenia problemu innej służbie. Ja już tutaj nie będę skrótów i nazw podawała.
Tak, ma worki ze śmieciami, z liśćmi i gdzie oni to składują? Oni nawet nie mają tego worków z liśćmi, żeby to gdzieś położyć. Dlatego, że nie mają takiego zielonego, to oni to wszystko dają za krawężnik. I cała Jarowita, jak są deszcze, jest zalana.
Dobrze, to
nie jest
bardzo dziękujemy
w naszych kompetencjach, ale takie sygnały bardzo dziękuję.
Wik apeluje nie tylko do mieszkańców,
tak,
trzeba to podkreślić.
My uprzejmie, tak, apelujemy.
I od razu pani Hanno, również pani apel jest do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, tak?
Tak, to zresztą moje serce bije mocniej oczywiście w kierunku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i my pięknie ze sobą współpracujemy, szczególnie w takich momentach.
I ten apel za pośrednictwem czasu reakcji, także tutaj taka piękna współpraca występuje. Dziękuję panu za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Pani Hanno, jeszcze tak króciutko, jeżeli chodzi o właśnie ten styk z WIK-u i Wód Polskich, na czym polega problem?
Problem. Nie chciałabym mówić, że to jest problem jakiś duży pomiędzy nami.
Króciutko.
Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj
tak
głównym problemem i punktem spornym jest czyszczenie tego jeziorka.
Nie chcecie czyścić.
To będzie ogromny koszt. No, przede wszystkim to nie miasto odpowiada za to jeziorko, tylko Wody Polskie.
A więc zapisy w tej chwili te, które są przygotowywane na was takie obowiązki?
Głównym
tak?
takim elementem, z którym my się nie zgadzamy, czy chcielibyśmy zmienić, jest właśnie ten zapis, który świat, który mówi o tym, że, ale, że my jako Zwikcie, jako miasto musimy to jeziorko wyczyścić.
Mhm. Pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dobrego dnia.
Tak jak obiecałem na początku programu, będą jeszcze Wody Polskie z nami po reklamach. Przypomnę, telefon do nas do studia 510-37-36. Z nami jest pan Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich. Dzień dobry, panie Marku, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Marku, pani Hanna Pieczyńska powiedziała, że współpraca przebiega doskonale i jest na naprawdę przyjacielskim poziomie, ale jednak gdzieś tam wkradły się pieniądze. Jeżeli chodzi o odwodnienie ulicy Drdowskiego i ewentualne wprowadzenie tej wody opadowej, która bywa, że zalewa Drdowskiego i robi z jezioro z ulicy, że ta woda miałaby być wprowadzona do Jeziorka Słonecznego, ale Zwik nie zgadza się na to, żeby zajmować się Jeziorkiem Słonecznym. Czy tak jest w rzeczywistości?
Powiem tak, jak to między dobrymi przyjaciółmi mowa i bywa, czasami trzeba dłużej porozmawiać o pieniądzach, bo oczywiście ten argument podnoszony przez miasto jest ważki. Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze znaczenia inwestycji, której celem jest wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej, który umożliwi odprowadzenie wód opadowych z ulicy Drdowskiego do zbiornika Jeziorko Słoneczne, co ma rozwiązać problem podtopień w tym rejonie miasta. Sprawa jest powszechnie znana, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dyrektor zarządu zlewni w Szczecinie pod koniec listopada ubiegłego roku udzielił gminie miasto Szczecin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tego kolektora. I wiemy już także, że także pod koniec ubiegłego roku gmina miasto Szczecin złożyła odwołanie od wydanego pozwolenia wodnoprawnego. I tutaj mamy ten punkt, nad którym się pochylamy i rozmawiamy, czyli miasto chce uchylenia lub zmiany punktu, który zobowiązała właśnie gminę i miasto Szczecin, by przed wybudowaniem kolektora wykonać gruntowną konserwację zbiornika, czyli odmulić dno Jeziorka Słonecznego oraz usunąć roślinność razem z odpadami. Generalnie chodzi o to, by przygotować Jeziorko Słoneczne do przyjmowania nadmiaru wody, która przez ten nowy kolektor będzie spływać z ulicy Drdowskiego i przyległych dzielnic. Przy nieodmulonym, nieoczyszczonym zbiorniku spływająca woda gwałtownie może być przyczyną podtopień już nie na Drdowskiego, lecz tym razem wokół jeziorka oraz w rejonie samej rzeki Bukowej. No i teraz cały temat toczy się wokół tego, kto i za ile ma to zrobić.
To zacznę, panie, przepraszam, panie Marku, to ja zapytam, a za ile? To ile to kosztuje?
A tego jeszcze nie jestem w stanie oszacować. Na razie ustalamy, do której ze stron będą należeć poszczególne...
Bo jak to małe pieniądze, to może nie warto kruszyć kopii.
O każdej pieniądze warto kruszyć kopię i tutaj się w postawie miasta nie dziwimy. To odwołanie z wnioskiem o zmianę w zapisach pozwolenia wpłynęło do RZGW Szczecin jako drugiej instancji. Postępowanie odwoławcze trwa. Ja chcę podkreślić, że sprawa jest skomplikowana, biorąc pod uwagę konieczność analizy stanu prawnego gruntów jeziorka. Każda ze stron ma inną opinię w tej kwestii, zatem to jest obecnie główny punkt rozmów między nami. Toczą się one między innymi w ramach utworzonej grupy roboczej poświęconej planowanym inwestycjom w zlewni rzeki Bukowej. Pod koniec kwietnia na forum tej grupy, którą obok Wód Polskich tworzą jednostki gminy miasta Szczecin, analizowano również kwestię obecnego statusu pozwolenia dla kolektora Przederdowskiego. I rozmawiamy dalej. Należy spodziewać się, że decyzja w sprawie odwołania złożonego przez miasto zapadnie na przełomie maja i czerwca tego roku. Przekonamy się wtedy, czy argumenty miasta zostaną uwzględnione i sporny punkt będzie uchylony, czy też pozwolenie w obecnym kształcie zostanie utrzymane.
A kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?
Oczywiście zarząd zlewni i w tym momencie jako instancja odwoławcza RZGW, który utrzymuje to pozwolenie w mocy albo przekazuje je ponownie do rozpatrzenia zarządowi zlewni. Ale najważniejsza konkluzja tego jest taka, że niezależnie od formalności dążyć będziemy do kolejnych rozmów z miastem i to jest bardzo ważne, by znaleźć...
Bo jeszcze zatrzymam się nad tym pozwoleniem wodnoprawnym, bo instytucja, która je wydaje, później uwzględni bądź nie odwołanie miasta, tak? Dobrze rozumiem?
RZGW jest tą instancją, która przyjmuje, analizuje
analizuje podnoszone zarzuty wobec tego odwołania. Tak to wygląda. Tak to wygląda zgodnie z prawem wodnym. Mhm. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić. Jesteśmy dobrej myśli. Wody Polskie są otwarte na każde argumenty i propozycje, czego dowodem jest choćby osiągnięty kompromis w sprawie projektu nowej kładki pieszo-rowerowej nad Odrą. Nam również, jak miastu, zależy, aby inwestycja Przydertowskiego mogła rozpocząć się jeszcze w tym roku, więc będziemy rozmawiać, licząc na to, że znajdziemy wspólny punkt i załatwimy tą sprawę.
A czego ZWIK oczekuje od Wód Polskich, żeby to Wody Polskie po prostu zrobiły porządek z Jeziorkiem Słonecznym, tak? No bo jak sama nazwa wskazuje, Wody Polskie zajmują się wodą, a ZWIK zajmuje się kanalizacją.
Słuchaczy nie interesują kazuistyczne rozważania, co do kogo należy, jaki grunt prawny ma status, tylko zależy wszystkim na tym, aby ta inwestycja wreszcie ruszyła, dlatego chcemy dalej rozmawiać miasto.
Ale to jednak dopytam, ZWIK jednak chciałby, żeby to Wody Polskie zajęły się Jeziorkiem.
Mniej więcej takie są oczekiwania ZWIK-u.
A dlaczego Wody Polskie nie chcą?
Dlatego, że Wody Polskie mają inny, w swojej dokumentacji inny status tego jeziorka i stąd problemy z jasnym określeniem tego statusu. Są tu jeszcze zaszłości własnościowe przy przyjmowaniu działek poszczególnych gruntów pod tym jeziorkiem. Jeszcze to jest bagaż poprzednich lat i w ogóle tutaj można by jeszcze dotknąć kwestii nieuregulowanego statusu wodnoprawnego innych gruntów, które się ciągną od lat 30 na linii samorządy i instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie wodami.
To czyje jest Jeziorko Słoneczne?
No właśnie, to musimy ustalić tak.
A nie wiadomo.
Na tym polega cały dowcip w sprawie.
Mhm. Panie Marku.
ZWIK twierdzi, że należy to kwestie zarządzania, zagospodarowania jeziorkiem należą do nas. My mamy inną argumentację, więc chcemy się spotkać z naszą argumentacją podczas kolejnych rozmów.
Dobrze, to w takim razie powiedział pan na przełomie maja i czerwca, musimy koniecznie wrócić do tej rozmowy. I
wrócimy na pewno.
Na pewno. Nadzieję, na początku czerwca dowiemy się, czyje jest Jezioro Słoneczne.
Nie, mam nadzieję, że na początku czerwca, oprócz tego, że dowiemy się, czyje jest Jezioro Słoneczne, to też będziemy znali konkretne decyzje w sprawie tego pozwolenia i kiedy będziemy mogli ruszyć z tymi pracami przy kolektorze.
Ale co do jeziora Miedwie, mamy pewność, że to Wód Polskich.
A jednak pan znowu na kolejne jezioro mnie zaprasza.
Tak, tak, trochę odpoczniemy. Świeże powietrze, piękne jezioro i nasza tratwa drzymały, tak, panie Marku.
Dlaczego pan już pije? No już tak. Nawet czytam panu w myślach.
Dobrze, to co z tym urządzeniem unoszącym się na wodzie?
W serialu,
tak.
Pod hasłem pomoc lub budka na zmiecie.
Mnie by nawet ta budka nie przeszkadzała specjalnie. Prawdopodobnie ktoś traktuje to po prostu jako domek letniskowy. Nie wiem, tak domyślam się. Ale interesuje mnie kwestia na przykład, no nie wiem, poboru wody, kwestia odpływu wody zanieczyszczonej z tej budowli tymczasowej. Coś wiecie na ten temat?
Skupimy na ustaleniu kwestii, w jaki sposób ten pomost jest użytkowany. Nie wiem, który to jest odcinek tego serialu, już nie liczę.
Mm-hmm.
Przypomnę w ramach streszczenia, że ów pomost przez jakiś czas pełnił funkcję przystani z przycumowaną do niej pływającą budką, a tego nie przewidywała umowa podpisana z Wodami Polskimi, zgodnie z którą miał być tylko pomost, bez żadnej budki, ani tym bardziej innej jednostki pływającej. Wydawało się, że nasze prośby zostały spełnione. Budkę swego czasu odsumowano, kierując ją w Trzciny. A my zaproponowaliśmy, że można złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia obiektu z pomostu na przystań razem z całą niezbędną dokumentacją. Chcieliśmy postąpić podobnie jak z legalizacją samowoli budowlanych, czyli dać możliwość uporządkowania statusu pomostu, który po dokonanych zmianach legalnie mógł pełnić rolę przystani, ale do tej pory taki wniosek przez właścicieli nie został złożony. A biorąc pod uwagę kolejne sygnały o wykorzystywaniu tego pomostu niezgodnie z przeznaczeniem, na miejsce dwukrotnie udało się nasze ekipy dochodzeniowo-śledcze złożone z pracowników nadzoru wodnego w Pyrzycach, uzbrojeni w sprzęt rejestrujący, dokonali przeglądu terenu ze szczególnym uwzględnieniem okolic pomostu i budki. Ze sporządzonej bogatej dokumentacji fotograficznej wynika, że budka jest wprawdzie nieco dalej w Trzcinach, jednak wciąż przymocowana linami do pomostu. Może nie wprost, ale jednak. Co więcej, przy pomoście cumują też inne jednostki pływające. Można więc przyjąć, że mimo zaleceń obiekt dalej wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem, a to już powód, by wszcząć ponownie postępowanie administracyjne w tej sprawie. o wynikach naszej wizji lokalnej poinformujemy.
W kolejnym odcinku serialu.
Stosowne organy, jak słychać, sowa jest rozwojowa, a następny odcinek serialu jeszcze przed nami.
Tratwa Drzymały proponuje taki tytuł. Myślę, że to jeszcze potrwa. Pan Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich, był naszym gościem. Dziękuję, panie Marku, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Z nami teraz jest pan Paweł Chyt, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry, panie Pawle, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie rektorze, witam państwa.
Obiecywałem tę rozmowę zwłaszcza panu Bartoszowi Gregorowi, rolnikowi z gminy Kołbaskowo, z którym rozmawiałem w czwartek w programie, sołtysem także Bobolina i rolnikiem, który w Bobolinie prowadzi hodowlę bydła na swoich działkach i w przygotowaniu jest teraz plan ogólny gminy Kołbaskowo, który to plan ogólny może, bo tak jak powiedziałem, jest przygotowywany, wszystko zależy od zapisów w tym planie, ale może, tak jak pan Bartosz mówił, może ograniczyć rozwój jego działalności rolniczej albo nawet po prostu ją uniemożliwić. I pan Bartosz zwrócił się do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z prośbą o pomoc, o zaopiniowanie, ponieważ przy wytwarzaniu tego planu ogólnego między innymi również bierze się pod uwagę opinię Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. I pan Bartosz mówił, że żadnej takiej opinii z waszej strony, panie dyrektorze, nie było.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, Zachodniopomorska Izba Rolnicza opiniuje plan zagospodarowania, plany ogólne również teraz. Zarząd te opinie przekazuje na podstawie opinii przedstawicieli z danej gminy i w tej konkretnej sprawie przedstawiciele z gminy Kołbaskowo odstąpili od wydania opinii, nie przedstawili jej w żadnej formie. Wobec powyższego Izba Zachodniopomorska nie uzgodniła planu, co powoduje, że w ramach przepisów plan został uzgodniony pozytywnie.
To ciśnie się na usta pytanie, dlaczego przedstawiciele lokalni Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie zaopiniowali tego planu ogólnego pod względem właśnie działalności pana Bartosza Gregora?
No, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że przeprowadzili analizę w ramach swoich kompetencji i z innymi rolnikami z tego terenu. No i nie podjęli się zaopiniowania. No mają do tego prawo i z tego prawa skorzystali. Nie przedłożyli jej, więc zarząd nie mógł wystąpić do gminy Kołbaskowo z jakimkolwiek tutaj pismem, z jakimkolwiek uzgodnieniami. No i tak się stało akurat w tym przypadku.
Ale panie Pawle, czy panu znane są powody, dlaczego takiej opinii nie wydano?
Nie są znane. No po prostu mieli też świadomość oczywiście, że brak wydania opinii spowoduje jakby milczącą zgodę na projekt tego planu. No i tak postąpili.
Dobrze. Czy w takim razie, bo zwrócił się do was rolnik, Zachodniopomorska Izba Rolnicza wspiera rolnictwo. Tak, z tym się zgodzimy, tak? Do tej pory.
Oczywiście, tak.
Zwrócił się do was rolnik z prośbą o taką opinię, żeby mu pomóc w prowadzeniu jego działalności, w ewentualnym kontynuowaniu tej działalności po już uchwaleniu planu ogólnego gminy Kołbaskowo. Zwrócił się do was rolnik na piśmie?
Tak. Wpływały pisma, to były pisma do nas również do wiadomości, bo wiem, że wielu odbiorców te pisma miały. My oczywiście przekazaliśmy naszym członkom.
I wasi terenowi przedstawiciele postanowili nie opiniować w ogóle. I pan nie wie, dlaczego taka decyzja została podjęta. Czy w takim razie na piśmie odpowie pan panu Bartoszowi Gregorowi, że przedstawiciele lokalni Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie wyrazili żadnej opinii w tej sprawie z niewiadomych powodów?
To znaczy, tą odpowiedź pan Gregor już dostał. Prezes wystosował pismo z wyjaśnieniami w tej sprawie. No i głównym jakby meritum było właśnie odstąpienie od wydania.
Jakie to były wyjaśnienia, panie Pawle?
No tak jak powiedziałem, no tutaj jakby no, my nie przepytujemy swoich członków na okoliczność tego, czym się kierowali. Wiem, że przeprowadzili konsultacje z innymi rolnikami. Prawdopodobnie może uznali, że plan ogólny w tej formie, który jest i na tym etapie, jakim jest tworzony, nie wymaga ich jakby specjalnej opinii i będzie pozytywnie uzgodniony.
No ale panie Pawle, no, chciałoby się, żeby działalność Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i różnych innych instytucji była absolutnie przejrzysta, transparentna, żeby ktoś, kto się do was zwraca, również otrzymał zwrotną odpowiedź z jakimiś argumentami i wyjaśnieniami, dlaczego zabrakło tej opinii. Mhm. I ostatnie moje pytanie, czy możliwa jest jeszcze wasza interwencja, pana na przykład, żeby może jeszcze raz przeprowadzić takie badanie i ewentualnie wydać jakąś opinię w tej sprawie. Czy możemy prosić o to w imieniu na przykład pana Bartosza Gregora?
Jeżeli w tym kierunku mielibyśmy zabierać głos, no to my jakby oprzemy się na tych samych zasadach, które stosowaliśmy do tej pory. Możemy porozmawiać, owszem, z naszymi przedstawicielami z gminy Kołbaskowo, czy jakby no, chcą zabierać w tej sprawie głos, czy nie. Ja bym chciał tylko dodać, że no, wiemy doskonale, że ostateczny kształt planu ogólnego, no nie kształtuje go Izba Rolnicza, tylko oczywiście
tak, naturalnie.
Urbaniści na zlecenie wójta przyjmuje je rada, więc jakby myślę, że ten etap jest jeszcze na tyle zaawansowany nad pracami, że na etapie uwag będzie można te uwagi, które pan Bartosz tutaj przedstawia, uwzględnić i mam
dobrze,
nadzieję,
to
że
ostatnie
tak się
pytanie,
to stanie,
panie,
niezależnie pan, od opinii Izby.
Tak, jeżeli tak jest i pan Bartosz na pewno różnymi innymi drogami próbuje dotrzeć do gminy, czy jeżeli jeszcze raz zgłosi się do was, to już ostatnie pytanie, to czy jeszcze raz podejmiecie, no zastanowicie się nad tym, czy może jednak nie zaopiniować i tej opinii nie przedstawić gminie Kołbaskowo?
No jeżeli się zgłosi, to na tak. pewno, jeżeli się zwróci, oczywiście
droga otwarta.
Na pewno droga otwarta i zapraszam jak najbardziej tutaj do kontaktu pana Bartosza.
Pan Paweł Chyt, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
Pozdrawiam i do usłyszenia. I jeszcze jeden temat był obiecany, a mianowicie papierosy. Nasza słuchaczka zatelefonowała zrozpaczona. Starsza pani chciała poodpoczywać trochę na swoim tarasie, no ale niestety palacze sąsiedzi przeszkadzają w tym mocno. Pyta, co z tym można zrobić. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać z prawnikiem na ten temat, ale naprawdę czasu reakcji się już właściwie skończył, więc obiecujemy, podejmiemy ten temat w czwartek. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.